Jak co czwartek po godzinie 22 witamy Państwa serdecznie w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior, a dzisiaj audycję realizuje dla Państwa Piotr Król. Dzisiejszą audycję zaczynamy trochę przewrotnie od utworu, który z założenia jest bardzo luźny, bardzo lekki, ma za zadanie rozbawić. Myślę, że takie intencje mieli twórcy, czyli zespół Sekcja Muzyczna Kołątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, zespół, który osobiście bardzo sobie cenię za nietypowe poczucie humoru, co zresztą można było słyszeć, aczkolwiek to jest jedyny utwór tego zespołu, z którym mam trochę problem osobiście. I to jest utwór, który doskonale wpisuje się w dzisiejszą audycję i w dzisiejszą rozmowę i problem, który będziemy poruszać. Czy picie piwa to jest odpowiedni temat do żartów? Myślę, że oczywiście z przymrużeniem oka nic się nie stanie, jeśli będziemy nucić sobie tego typu piosenki, ale warto byłoby przy okazji zastanowić się, czy jako społeczeństwo nie mamy zbyt lekkiego podejścia do tematu piwa. Inspiracją do dzisiejszej rozmowy, dzisiejszej audycji są dwie rzeczy. Przede wszystkim raport, który ukazał się niedawno, ukazał się pod koniec lipca. Raport opracowany przez Instytut Jagielloński w Warszawie pod hasłem Polska zalana piwem. I tak się składa, że ten raport zbiega się z początkiem sierpnia, który obchodzony jest też jako miesiąc trzeźwości. Dzisiaj moimi gośćmi są autorzy wspomnianego raportu, dr Katarzyna Obłonkowska z Instytutu Jagiellońskiego w Warszawie i dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Zacznijmy może od pytania, zanim przejdziemy do treści opracowania, treści raportu i wykorzystamy to do pogłębienia rozmowy na temat tego, jakie mamy jako Polacy podejście do piwa. Tytułem wstępu, czym jest Instytut Jagielloński, czym się na co dzień zajmujecie i czy to jest pierwszy raport tego typu, który opracowaliście?
Instytut Jagielloński to jest taki think tank, czyli grupa ekspertów dziedzinowych, którzy połączyli swoje kompetencje i przygotowują opracowania, ekspertyzy, opinie, stanowiska, bo bardzo często są to rozwiązania pomysłów nowych, które chcemy położyć na stół, bądź też jakiś stoliczek troszeczkę wywrócić, zakładając, że rozwiązania, które są, czy toż prawne, czy organizacyjne, czy w ogóle funkcjonuje państwo w określony sposób, jesteśmy w stanie swoją wiedzą, kompetencją, po połączeniu sił interdyscyplinarnie zrealizować. To nie jest pierwszy raport na temat alkoholu i w ogóle piwa. To jest kontynuacja takiego myślenia troszeczkę szerokiego i wychodzącego poza standardowe podejście. Jest dużo raportów dostępnych i na stronach internetowych samego Instytutu, ale też Państwo jesteście w stanie znaleźć szereg raportów w internecie i dotyczących sektora spożywczego, ale też energetyki. Też ostatnio realizowaliśmy takie raporty na temat polskiego handlu i na przykład zjawisk, które są dyskusyjne społecznie, jak na przykład zakaz handlu w niedzielę, czy też kwestie związane z opodatkowaniem, w które wchodzi na przykład do danego sektora i zastanawiamy się, jakie są rzeczywiste skutki dla tego sektora, jakie są korzyści gospodarcze. Czasami proponujemy zupełnie nowe rozwiązania, tak jak teraz jest kwestia piwa i dowodu na istotność tego napoju, ale o tym będziemy mówić później w zakresie zakłócania rozwoju społecznego i gospodarczego w kraju. Taki na przykład kwestia objęcia akcyzą różnych wyrobów tytoniowych. Szereg ciekawych rozwiązań i pomysłów, czy też ocen, które mają wpłynąć na decyzje polityczne, mają wpłynąć na decydentów, mają zmierzyć się z niemocą intelektualną, która jest dosyć powszechna i spowodować, że będziemy w stanie może na nowy sposób zaprojektować rzeczywistość, o co bardzo się staramy i tym oczywiście raportem również chcieliśmy wstrząsnąć i myślę, że nie jedna gruszka i jabłko z drzewa, w zależności od którym drzewie mówimy, spadła.
Tak, ja myślę, że też warto powiedzieć, że ta grupa Lugis, tworzy ten think tank, to są osoby skupione na dobru publicznym, na myśleniu o państwie jako naszym dobru wspólnym i dążeniu do rozwiązań, które będą rozwiązaniami optymalnymi z punktu widzenia społecznego. Myślę, że to nam wszystkim przyświeca, a ludzie, którzy tutaj są z różnych obszarów nauki, ale to w naszych dyskusjach i w tym, co wypracowujemy, to o czym powiedziałam, tym dobru wspólnym, o państwie rozumianym jako nasze państwo, jest tym, co nam przyświeca.
A od jak dawna opracowujecie raporty? Jak długo funkcjonuje Instytut Jagielloński?
To jest instytucja, która działa dosyć długo. Ja oczywiście nie od początku funkcjonuję w instytucie. Pierwsze raporty, które miałem przyjemność współtworzyć, i to są lata 14, 15, 16 i dalej, i pewne ekspertyzy i coraz bardziej rozwijające się. Z panią doktor mieliśmy okazję pierwsze prace w zeszłym roku rozpocząć. To też zawsze jest pewnym warunkiem z naszej strony, że trzeba mieć już i wiedzę, i kompetencję rynkową, ale przede wszystkim taką kompetencję naukową, a jeżeli ktoś jest zajęty w danym momencie zdobywaniem stopni i tytułów naukowych, to nie ma czasu na to, żeby, czy rozwija się naukowo, nie ma czasu, żeby podejść do tego typu projektów, bo Państwo widzą zawsze jakiś tam raport i jak to się mówi, 40-60, czasami 100 i 150 stron, no to są miesiące pracy. To są naprawdę bardzo kosztowne czasowo przedsięwzięcia. Poza tym też taki projekt, który dwa lata temu robiliśmy, to jest ocena 9, miałem przyjemność koordynować ten projekt, ocena 9 strategii sektorowych, które na poziomie państwa powstały po to właśnie, byśmy mogli na przykład przygotować się do nowej perspektywy finansowej. To są ogromne projekty, wówczas wyłączające na 6 miesięcy z pracy, w ogóle z aktywności, więc trzeba się mocno do tego przygotować i troszeczkę poukładać w życiu, żeby móc zderzyć się z tego typu wyzwaniami.
I też są to projekty interdyscyplinarne, ponieważ chociażby w raporcie, o którym będziemy dzisiaj szerzej rozmawiać, też poruszają Państwo zarówno kwestie rozwiązań prawnych, kwestie dotyczące etyki reklamy, kwestie dotyczące psychologii, kwestie dotyczące zdrowia, więc wydaje mi się, że to też warto podkreślić w przypadku Państwa pracy.
Myślę, to co Pani redaktor zauważyła, interdyscyplinarność w każdym projekcie jest bardzo ważna. Rzeczywiście w takich zespołach interdyscyplinarnych jesteśmy w stanie kompleksowo spojrzeć na temat, kompleksowo go opracować. I w nauce mówi się o tym od dawna, ale mam takie wrażenie, że nie zawsze w ten sposób podchodzi się do tematów, ale my właśnie w ten sposób interdyscyplinarny, szeroki, dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin, myślę, że osiągamy dobry efekt.
To jest niezwykle ciekawe, bo faktycznie zderzenie innych takich doświadczeń, ale przede wszystkim punktów widzenia, bo na to trzeba zwrócić uwagę. Bo to nie chodzi o to, że pani doktor jest socjologiem, a jestem ekonomistą. Możemy być zamknięci w swoich takich terrariach, ciepło i fajnie, widzimy swój świat. Tylko chodzi o to, że po takim zderzeniu jest okazja do próby zrozumienia tego innego punktu widzenia. Tak samo jak lekarz-psychiatra, pani Anna Klimkiewicz, profesor, która z nami pracowała przy tym raporcie. Na początku jest to ogromnie trudne, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, a jeszcze więcej korzyści jest wtedy, kiedy, tak jak ja mam przyjemność 20 lat doświadczenia w tworzeniu różnego rodzaju opracowań, człowiek zaczyna myśleć, rzeczywiście patrząc szeroko na państwo. To już nie jest tylko kwestia jakiegoś tam drobnego rozwiązania, bo możemy uchylić rąbek tajemnicy i teraz na przykład po tym projekcie jesteśmy w trakcie tworzenia takich rekomendacji, w jaki sposób polskie państwo powinno przygotować się na przykład do następnych pandemii. Ogromne wyzwanie interdyscyplinarne, bardzo wielopoziomowe, takie wielowymiarowe, nadanie de facto wytycznych dla poszczególnych instytucji w państwie i powiedzenia, co one powinny robić, jak one powinny się zachować, jakie działania powinny być podjęte, żebyśmy drugi raz na społeczeństwie nie testowali niekompetencji, niemocy, co jest ogromnym wyzwaniem. I to jest, tu wyobraźnię trzeba mieć ogromną i tą wyobraźnię się ćwiczy szeregiem ekspertów z najróżniejszych dziedzin, żeby móc przenosić dosyć swobodnie doświadczenia międzydziedzinowo, jak Katarzyna jako socjolog ma dosyć ciekawą naturę umiejętności patrzenia na przykład przez pryzmat fizyki, co jest ciekawe i wprowadza różnego rodzaju tego typu pojęcia. To jest ciekawe, bo gdzieś tam jakieś tam wykształcenie, czy też środowisko, w którym człowiek jest wychowany, powoduje, że widzi się troszeczkę inaczej zjawiska. Ja pomimo tego, że jestem ekonomistą, to często jakieś tam pojęcia medyczne wprowadzam albo politologiczne, chociaż człowiek nie jest w tym całkowicie wyspecjalizowany, ale jednak takie teorie, które zna się zupełnie z innych obszarów, pozwalają na dosyć innowacyjne, ale dosyć trafne nazwanie problemu, bądź też zaproponowanie rozwiązań, które do tej pory w danym obszarze w ogóle nie były brane pod uwagę.
Jeśli mogę wejść, ja rzeczywiście jestem, wychowałam się w rodzinie fizyków, stąd rzeczywiście pewnie to środowisko i ten sposób rozmów, który był w domu, w jakiś sposób ukształtował moje podejście też do nauki. I rzeczywiście nawet w obszarze nauki społecznej szukam praw wręcz w taki sposób, jak w innej zupełnie dziedzinie. Myślę, że też ważne jest to, co tutaj Artur dr Bartoszewicz powiedział, że my też jesteśmy specjalistami od nauki o polityce publicznej. Rozumiemy państwo. I to sami jesteśmy interdyscyplinarni, bo my też mamy przyjemność współpracować w Szkole Głównej Handlowej, w Katedrze Polityki Publicznej. I myślę, że oprócz tych naszych podstawowych wykształceń, czyli socjologii, ekonomii, to ta kwestia rozumienia państwa, jak ono funkcjonuje, jak administracja funkcjonuje, jak możemy myśleć o państwie jako właśnie dobru wspólnym i tak je projektować, aby skupiać się na dobru społecznym w szerokim tego słowa, tych słów znaczeniu.
I tutaj, żeby to nie zabrzmiało, jeszcze wejdę w słowo, dyrektor dzisiaj nie poprowadzi tej audycji niestety, bo spotkała się z dwoma wykładowcami. Ja wiem, że dla części słuchaczy może wydawać się, że mówimy wielkimi słowami, ale my możemy jeszcze większymi mówić. Nie boimy się powiedzieć nawet o pojęciu narodu i chętnie na ten temat podyskutujemy, bo spłycamy w rzeczywistości wiele pojęć, ale one powinny padać. To znaczy, rzeczywiście jak się tworzy pewne rozwiązania, to tylko i wyłącznie myślenie w tym aspekcie jakiejś wartości i przez pryzmat tej wartości daje podstawę, żeby wyszukać ostatecznie dobre rozwiązania, te, które są po pierwsze nieszkodzące, a nawet naprawiające system, a wręcz takie, że kształtują i oddziałują bardzo, bardzo pozytywnie na społeczeństwo. Nie można iść przeciwko komuś, przeciwko czemuś. Znaczy to nie wyjdzie nigdy, rozwiązanie czy reforma, którą się chce wdrożyć, a sam wiem, że później, jeżeli źle jest zaprojektowane założenie, to bardzo trudno na przykład ustawę zaprojektować, która by była implementowalna. A wtedy, kiedy to myślenie jest takie szerokie i pozytywne, nawet jeżeli ktoś by słyszał i pomyślał sobie, no troszeczkę naiwne. Nie naiwne, rozsądne, a to są dwa różne pojęcia, to właśnie trzeba brać pod uwagę to, by dane rozwiązania były implementowalne, ale albo się z czymś zmierzyć, a tak jak tu się zmierzyliśmy w tym raporcie i troszeczkę narozrabialiśmy wręcz, zakładam, że część osób doprowadziliśmy do szewskiej pasji, szczególnie z branży, która to musiała wysłuchać, no to ona musi się mierzyć z tym, że my musimy być pewni w tym, co mówimy, robimy, co zapisaliśmy. Śmiejemy się, że my nie wchodzimy w walkę między stronami, tylko my dajemy pewną amunicję do tego, żeby można było prowadzić tą walkę. I wówczas ta rola eksperta i się tu zaczyna i kończy. Znaczy w rzetelnym przygotowaniu narzędzi do tego, żeby można było ostatecznie decyzję w jakimś obszarze podjąć.
Ja bym ostatnią rzecz powiedziała o tych wielkich słowach, pani redaktor, przepraszam, ale rzeczywiście nie możemy bać się tych wielkich słów, na przykład takich jak naród, jak... No ja bym naprawdę, bo my o tym dużo rozmawiamy, bo wtedy podchodzimy poważnie do tematów, nie spłycamy ich i tworzymy rozwiązania, które uważamy i które myślimy, że po prostu będą przyczyniały się do dobra społecznego. Więc warto używać te wielkie słowa.
Bardzo się cieszę, że mówią tyle Państwo o swojej pracy, ponieważ wydaje mi się, że to jest taka praca potrzebna bardzo mocno, ale bardzo często niewidoczna. Praca nieoczywista, o której na co dzień nie słyszymy. Dlatego tym bardziej bardzo zależało mi na tym, żeby zaprosić Państwa do dzisiejszej audycji, do rozmowy i przedstawić chociaż ułamek pracy organizacji, instytucji, takich jak Instytut Jagielloński, które poświęcają, tak jak Państwo powiedzieli, miesiące pracy, żeby zgłębić konkretny problem i zarysować skalę problemu, ale też zaproponować rozwiązania. Temat, którym dzisiaj się zajmujemy, jest jednym z bardzo istotnych tematów. Kwestia spożycia alkoholu przez społeczeństwo, w zasadzie nie samego alkoholu, ale piwa. To jest jeszcze bardziej nośna kwestia, ponieważ czytając ten raport i porównując to z moimi osobistymi, subiektywnymi refleksjami, mam wrażenie, że jako Polacy nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo alkoholu przyjmujemy, pijąc je w postaci piwa. To, co można wyczytać w Państwa raporcie, jedna z pierwszych rzeczy, która rzuca się w oczy, to to, że ponad połowa alkoholu, który spożywamy, czystego alkoholu etylowego, który spożywamy w różnych trunkach, pochodzi właśnie z piwa. I przyznam szczerze, że mówiąc o tym moim znajomym w ostatnich dniach, kiedy odpowiadałam na pytanie, o czym będzie następna audycja, byli szczerze zdziwieni, że aż tyle. I później padało pytanie, to ile my tego piwa pijemy, skoro aż tak dużo alkoholu przyswajamy? Te wszystkie pytania jeszcze dzisiaj w audycji padną, ale na razie zrobimy chwilę przerwy dla naszych słuchaczy na chwilę muzyki, która także myślę, że pobudzi kolejne pytania i pomoże w refleksji nad tym, jak spożywanie alkoholu i spożywanie piwa wpływa na rozwój społeczeństwa i co z tym zrobić. Do rozmowy. Wracamy za chwilę.